A przed nami w aktualnościach dnia jeszcze jeden ważny ekonomiczny temat. Witam serdecznie pana profesora, doktora habilitowanego Henryka Wnorowskiego, Uniwersytet Białostocki, oczywiście ekonomistę, byłego posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, projekt ustawy w sprawie 13 i 14 emerytur znalazł się w wykazie prac rządu. Rozwiązania mają zostać przyjęte do końca roku, a my także przypominamy, że dodatkowa emerytura była jedną z obietnic Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami parlamentarnymi i o takim rozwiązaniu 13 i 14 emerytury mówił także w exposé prezes Rady Ministrów.
Właśnie tak. No, myślę, że wszyscy o tym pamiętamy, a zwłaszcza pamiętają o tym emeryci, bo pamiętają przede wszystkim ze względu na to, że już raz byli beneficjentami takiej 13 emerytury, co zostało bardzo dobrze przyjęte, a może nawet nie o samo tutaj przyjęcie chodzi, a bardziej o to, że te pieniądze dla znaczącej części polskich emerytów były bardzo potrzebne. Natomiast no to, że ten projekt, nazwijmy to tak, jest procedowany, to jest kolejny dowód na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak jak do tej pory, w dalszym ciągu ma zamiar bardzo poważnie traktować swoje obietnice. Te obietnice, które są szczególnie ważne, szczególnie istotne dla tej części naszego społeczeństwa, która no, ma miewa ciężko, są ważne. No i to dobrze, że to się dzieje. To bardzo dobrze, że w 2020 roku będzie także 13 emerytura, a później także 14. Więc myślę, że to są bardzo, bardzo dobre sygnały.
Wskazujące też, panie profesorze, na wiarygodność programu realizacji obietnic przedwyborczych. 4 lata temu, kiedy trwała kampania wyborcza, te propozycje przez opozycję były bardzo mocno wyśmiewane. Mówiono wprost, że państwa polskiego na to nie stać, że nie wystarczy pieniędzy, aby zrealizować te sztandarowe programy. Myślę o 500+, teraz o 500+, także nawet na pierwsze dziecko. Także i ten program dotyczący wsparcia emerytów był przez opozycję obśmiewany, a wręcz nazwany pospolitym rozdawnictwem.
No niestety tak było i można powiedzieć, że niestety, że w dalszym ciągu tak jest, bo w tej chwili ci różni eksperci czy pseudoeksperci powołują się na czy używają określeń typu kreatywna księgowość w Ministerstwie Finansów i innych podobnych określeń i udowadniają, że ten projekt stanie się przyczyną tego, że nie uda się te największe być może osiągnięcie rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli zrównoważony budżet. Mamy przecież całą masę takich opinii, wypowiedzi polityków opozycji, ale także ekspertów, tak jak powiedziałem wcześniej, że to się jest to przedstawiane w takiej formule, jakby tutaj groziła nam jakaś tragedia. Nic takiego się nie zapowiada. Minister finansów powiedział, że nie widzi zagrożenia dla zrównoważonego budżetu w ogóle, a w takim razie także w związku z tym programem i nic tutaj się nie dzieje. No jesteśmy jeszcze póki co kończymy rok 2019 i nawet gdyby miało się okazać, że w budżecie pojawi się jakiś deficyt, to takie wskazywanie, że za deficyt odpowiada akurat ten projekt, to jest w pewnym sensie jakieś stygmatyzowanie. Moim zdaniem tak nie wolno mówić. Zresztą nie ma tutaj jakichś mocnych przesłanek na to, że ten deficyt będzie. Jeśli on nawet byłby, to będzie bardzo niewielki, symboliczny. Natomiast z wypowiedzi pana premiera, także z wypowiedzi pana ministra finansów możemy wywnioskować, że przyjęli oni za w pewnym sensie za punkt honoru, można by tak powiedzieć, fakt, żeby ten okrągły rok 2020 był jednak rokiem bez deficytu i realizują to dosyć konsekwentnie i spokojnie. Natomiast no, komentarze, cóż, przychodzi się chyba do tego przyzwyczaić.
Panie profesorze, no właśnie, zrównoważony budżet, no i rzeczywiście kwota ponad 7 miliardów złotych, którą trzeba będzie znaleźć, bo ten projekt budżetu przygotowano zakładając, że w przyszłym roku zniesiony zostanie tak zwany limit 30-krotności przy składkach na ZUS, a według autorów projektu miało to przynieść dodatkowe ponad 7 miliardów złotych. No i te pieniądze Ministerstwo Finansów próbuje gdzieś znaleźć, żeby ten budżet był zrównoważony, a tak jak pan profesor zaznaczył, nawet jeżeli pokaże się jakiś deficyt, no to co? No budżet zrównoważony nie za wszelką cenę, prawda?
Dokładnie tak, no przecież to nie można, ja przed chwilą powiedziałem, to jest, wydaje się, kwestia bardzo ambicjonalna, znaczy to byłoby dobrze, no, na pewno w takich porównaniach, konfrontacji międzynarodowej byłoby przyjemnie się pochwalić, natomiast to w stosunku do projektu jest te około 7 miliardów złotych, bo rzeczywiście ta zasada, która u nas obowiązuje od końca, jak dobrze pamiętam, XX wieku, że mamy tą maksymalna składka na ZUS, to jest 30-krotność. Mi się wydaje, że to nawet dobrze, że to zostało, ta zasada została utrzymana, bo zniesienie tego oczywiście byłoby takie, no, w cudzysłowie przyjemne dla budżetu państwa i dla Ministerstwa Finansów w krótkim okresie czasu. Natomiast w długim okresie czasu, jeśli byśmy tę zasadę zdjęli, no miałoby to swoje konsekwencje społeczne i powodowałoby na pewno wzrost nierówności. Więc jeśli odstąpiliśmy od tego, trzeba tych pieniędzy poszukać. Natomiast to prawda jest taka, że w ogóle w sytuacji, kiedy my rozmawiamy o pieniądzach budżetowych, to musimy patrzeć na budżet w kategoriach strumienia czy strumieni finansowych, a nie w kategoriach zasobu. No, w budżecie każdego dnia jest jakaś inna kwota i no, jak te strumienie się ułożą, to trochę można mieć pewne obawy, no bo znowu opinie, zapowiedzi. W ekonomii czasami funkcjonuje coś takiego jak samo spełniająca się przepowiednia. Tak wyczuwamy takie wyczekiwanie na to, że będzie jakieś tąpnięcie. Natomiast ja generalnie jestem optymistą i cieszę się z tego, że myślę, że można już mówić o pewnym takim uniezależnieniu się polskiej gospodarki od koniunktury do największej europejskiej gospodarki, czyli gospodarki niemieckiej, bo już w dosyć długim okresie w Niemczech jest wzrost symboliczny, natomiast my mamy no, swoje własne tempo ciągle powyżej 4 czy w okolicach 5% utrzymujemy i no i cóż, no, będzie wystarczająco powodu do zmartwień, kiedy będą autentyczne przesłanki do tych zmartwień. Natomiast w tej chwili sytuacja wydaje się być pod kontrolą i rząd nie ma zamiaru się wycofywać z niczego.
Pan profesor mówił o tych strumieniach. Zasobność tych strumieni zależy od wielości spraw, między innymi od ściągalności podatku VAT. Z raportu przygotowanego na zamówienie Komisji Europejskiej wynika, panie profesorze, że Polska jest jednym z liderów uszczelniania systemu podatkowego. Luka ściągalności VAT w naszym kraju w 2018 roku spadła do 9%.
No to już jest jak na europejskie warunki, jak na kraj będący, duży kraj będący członkiem Unii Europejskiej, gdzie no, ze względu na brak granic celnych ta łatwość, no, tego, co my nazywamy wyprowadzania VAT-u, jest znacznie większa. Poradziliśmy sobie dobrze. Natomiast no, z wypowiedzi także urzędników skarbowych, najwyższych urzędników skarbowych, no, już od pewnego czasu, a także wypowiedzi rządu, od dłuższego czasu mamy do czynienia z takim studzeniem jakby tych naszych zapędów, że uszczelnianie będzie mogło być w nieskończoność takim źródłem do tego dodatkowego, nazwijmy to, strumienia. Więc te wyniki bardzo cieszą. Pokazuje, że ciągle jeszcze w tym obszarze jest jakiś potencjał. Natomiast no, VAT jest podatkiem obrotowym w pewnym sensie i tak naprawdę to przede wszystkim interesuje nas obrót i ten obrót ciągle w naszym kraju rośnie, bo my rośniemy, rośnie nasza gospodarka. W związku z tym w proporcji do odpowiedniej skali opodatkowania rosną też te strumienie, o których mówiliśmy, więc ja bym powiedział tak, no, minister finansów z całą pewnością nie ma jakoś super komfortowej sytuacji przy tym bardzo ambitnym podejściu zapewnienia zrównoważonego budżetu, ale ma komfort ze względu na dobrą sytuację, dobrą koniunkturę gospodarczą i tak naprawdę może spokojnie pracować, a prawda jest taka, no pewnie się powtórzę teraz w jakimś sensie, że no, nieprzychylni komentatorzy, a także politycy opozycji pewnie zazdrości, że oni się nawet w marzeniach nie mogli zbliżyć do takiej sytuacji budżetu, jaka jest w tej chwili. No to teraz bardzo by chcieli, żeby ta sytuacja była gorsza, bo oni by się wtedy lepiej poczuli. Ja przynajmniej tak to interpretuję, a ta sytuacja nie chce się jakoś w szybkim tempie pogarszać, więc myślę, że rząd panuje nad całą sytuacją i że możemy być spokojni o te projekty.
Bardzo dziękuję za komentarz, panie profesorze. Pozdrawiam serdecznie. Przy końcu roku na pewno powrócimy jeszcze do pewnych podsumowań w tym obszarze ekonomii. Pozdrawiam serdecznie. Bóg zapłać, z panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
Rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Henrykiem Wnorowskim, ekonomistą z Uniwersytetu Białostockiego.